Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Czy Brexit jest już przesądzony? Na ile realne jest przeprowadzenie w Wielkiej Brytanii drugiego referendum w tej sprawie? Między innymi o tym w naszym magazynie. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Dziś Wielki Czwartek zapytamy też, jak święta wielkanocne obchodzone są w Niemczech. Na początek jednak skrót najważniejszych informacji i Robert Silski.
Flash europejski.
Niemiecki MSZ powołał sztab kryzysowy w związku z wczorajszym wypadkiem autokaru na Maderze. Kierowca autobusu turystycznego na ostrym zakręcie stracił kontrolę nad pojazdem. Ten wypadł z drogi i przewrócił się na stojący nieopodal dom. Zginęło 29 niemieckich obywateli. Media twierdzą, że to turyści w wieku 40-50 lat, którzy spędzali urlop na portugalskiej wyspie. Polska staje się doliną krzemową Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji Fox Business. Szef rządu przebywała w Nowym Jorku, gdzie spotykał się z inwestorami i udzielał wywiadów amerykańskim mediom. Podczas rozmowy z Fox Business premier Morawiecki przedstawiał Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego, w którym warto inwestować. Mateusz Morawiecki skrytykował Niemcy za budowę Nord Stream 2. Podkreślił, że kupowanie rosyjskiego gazu równa się finansowaniu zakupów uzbrojenia przez Władimira Putina. W Nowym Jorku premier bronił też reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Sprawa była jednym z głównych tematów dyskusji z udziałem szefa polskiego rządu na Uniwersytecie Nowojorskim. Spotkanie było jednym z ostatnich punktów wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, zostały uroczyście podpisane w Strasburgu przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rumunii, kierującej pracami wspólnoty. Teraz czas na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Regulacje wejdą w życie 20 dni po tej publikacji, a kraje członkowskie będą miały 9 miesięcy na ich wdrożenie. Druga magistrala gazociągu północnego wywołuje sprzeciw Polski i części krajów naszego regionu, które uważają, że jest ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Będzie zakaz sprzedaży produktów podwójnej jakości w Unii Europejskiej. Europosłowie zatwierdzili przepisy, zgodnie z którymi towary sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład. To reakcja na apele wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które alarmowały, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości. Polscy posłowie byli podzieleni w tej sprawie. Za przepisami zakazującymi żywności podwójnych standardów byli europosłowie PiS-u oraz część deputowanych z PO i PSL. Część była przeciwko. Za 2 lata nastąpi przegląd przepisów, czy uzgodnione rozwiązania są wdrażane i sprawdzają się w praktyce. Parlament Europejski jest za dofinansowaniem z unijnych funduszy transgranicznych odcinków międzynarodowej drogi Via Carpatia, która jest także priorytetem infrastrukturalnym Polski. Europosłowie przyjęli raport o wpisaniu tej trasy do unijnego programu Łącząc Europę. Na europejskie dofinansowanie będzie mógł liczyć odcinek między Rzeszowem, Barwinkiem a Koszycami. Dziś europosłowie po raz ostatni przed majowymi wyborami wezmą udział w sesji plenarnej w Strasburgu i po raz ostatni oddadzą swoje głosy. W lipcu nowy Europarlament rozpocznie 5-letnią kadencję. Chorwacja pozostaje dla Polski jednym z najważniejszych partnerów w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki, a także polityki europejskiej, powiedział szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz spotkał się w Zagrzebiu z chorwacką wicepremier oraz minister spraw zagranicznych i europejskich Marią Pejčinović-Burić. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska wspiera ambicje Chorwacji dotyczące dołączenia do strefy Schengen. Dodał, że chciałby, żeby przy kolejnej jego wizycie w Zagrzebiu kontrola paszportowa już się nie odbywała. Kandydujący na prezydenta Ukrainy komik Wołodymyr Zełenski niemal 3-krotnie wyprzedza w sondażach starającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. Obaj politycy rywalizują o fotel prezydenta w drugiej turze wyborów. Głosowanie już w najbliższą niedzielę.
Rozmowa o Europie.
Sylwester Pięta, kłaniam się. Naszym gościem jest Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o Brexicie. Czy w Parlamencie Europejskim panuje takie przekonanie, że jest w ogóle możliwe drugie referendum?
Co ciekawe, tych głosów jest coraz więcej, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim. Przysłuchiwałam się debacie i rzeczywiście wielu europosłów mówiło, że to odroczenie półroczne terminu Brexitu, czyli ustalenia ostatniego szczytu, kiedy to Wielka Brytania dostała czas do końca października na wyjście z Unii, to może przybliżać do rozpisania drugiego referendum. Jeden z europosłów nawet powiedział, że to może być początek końca Brexitu, a drugi, to był przedstawiciel socjalistów drugiej co do wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim, a europoseł z największej frakcji, czyli chadeckiej, mówił, że teraz, jeżeli nie będzie dalej poparcia w parlamencie dla umowy brexitowej, władze powinny zapytać obywateli o zdanie, czyli ponownie rozpisać referendum. Jeszcze wcześniej takich głosów nie było, ale też wcześniej wszyscy byliśmy ograniczeni terminami brexitowymi. Teraz wraz z tym odroczeniem brexitu o pół roku ta paleta możliwości jest naprawdę szeroka. Zresztą nawet mówił o tym po szczycie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Mówił, że nie można zaniechać tych marzeń, trzeba nadal marzyć o tym, że do brexitu nie dojdzie, ale potem w rozmowie z nami, jak dopytywałam, na jakiej podstawie, jaka jest podstawa do takiego optymizmu, wręcz mówił, że rzeczywiście na razie podstawy do optymizmu nie ma, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, bo jeżeli spojrzeć na te ostatnie sondaże Brytyjczyków, to wcale nie ma takiego wzrostu liczby osób, które chciałyby pozostać w Unii Europejskiej, co jest zaskakujące, ponieważ Brytyjczycy już wiedzą, że warunki wyjścia z Unii wcale nie będą takie korzystne, jak im jeszcze politycy wiele miesięcy temu, a już na pewno na początku negocjacji po referendum obiecywali. Ci zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kreślili niesamowite plany. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May też, ja uważam, ma na sumieniu. Obiecywała złote góry, że teraz Wielka Brytania to już będzie i zawierać swobodnie umowy handlowe z resztą świata i będzie zamykać rynek dla obywateli spoza Unii, to oczywiste, ale także mówiła, że dla obywateli z krajów Unii Europejskiej, nazywając ich niesprawiedliwie zresztą migrantami. Więc w trakcie negocjacji okazywało się, Wielka Brytania mówiła, że już z chwilą wyjścia z Unii nie będzie wpłacać do unijnego budżetu, co było aberracją, bo przecież Wielka Brytania porozumiała się z innymi krajami w sprawie tego obecnego budżetu do 2020 roku. Przypomnę, że pieniądze z tego budżetu będą jeszcze wypłacane przez kolejne lata. Niektóre programy przecież są o 3 lata, jeszcze przedłużenie mają po zakończeniu tej obecnej perspektywy finansowej, czyli niektóre programy będą finansowane do 2023 roku. Jak można było mówić, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii już nie będzie wpłacała ona nawet eurocenta do budżetu w przypadku Wielkiej Brytanii, nawet funta, więc w trakcie negocjacji okazywało się, że Wielka Brytania musiała ustąpić i musiała przystać na warunki Unii Europejskiej, musiała chociażby, że była zobowiązana. Więc Brytyjczycy wiedzą, że te warunki nie są dobre. A mimo to te wahnięcia w sondażach są bardzo niewielkie. To jest 52-53%. Jak na tak fatalne warunki dla byłego imperium brytyjskiego, któremu kreślono niesamowite wizje, no to rzeczywiście jest to zastanawiające.
Niektórzy mówią tutaj wręcz o upokorzeniu Wielkiej Brytanii.
Ja nie lubię tego określenia, bo nikt tutaj tak nie podchodzi do tego. Rzeczywiście niektórzy politycy mówią, że Unia Europejska upokarza Wielką Brytanię. To nie jest tak. Unia Europejska, 27, pilnuje po prostu swoich interesów. No, jeszcze się nie zdarzyło, żeby kraje członkowskie ulegały presji jakimś państwom spoza wspólnoty. To na pewno. No przecież najpierw w grę wchodzą interesy 27, a tu mamy kraj, który chce opuścić Unię Europejską, aczkolwiek ja mam wiele sympatii dla Brytyjczyków i zawsze stawałam po ich stronie, ale no jednak to jest kraj, który chce opuścić Unię Europejską. No jeżeli taka była decyzja, trudno, żeby Unia Europejska, czyli 27, rezygnowała ze swoich czerwonych linii i przystawała na warunki Wielkiej Brytanii. To nie jest tak. Kraj, który opuszcza Unię Europejską, musi się liczyć z tym, że jednak 27 będzie się trzymała razem i to chyba było też zaskakujące dla Wielkiej Brytanii. Theresa May przecież na samym początku była w wielu stolicach unijnych, myślała, że złamie jedność tej 27. Nawet ja słyszałam komentarze, że mówiło się, że ta Irlandia, która może być problemem w sprawie tego backstopu, to jeżeli będziemy mieć czas, to wytłumaczymy, czyli specjalnego mechanizmu awaryjnego, który ma sprawić, że po Brexicie nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej, to brytyjscy dyplomaci podobno mówili, a to mała Irlandia, to się, jak się zgodzą Francja i Niemcy, to z małą Irlandią sobie poradzimy. Otóż nie. No 27 wyjątkowo, co mnie też zaskakiwało, przyznaję, bo wiem, jakie są interesy w Unii Europejskiej i jak trudno jest to jedność, jednak w tym przypadku trzymała stronę Irlandii. Dopóki Irlandia nie zrezygnuje ze swoich czerwonych linii, dopóty Unia Europejska będzie miała takie stanowisko. A wiemy, że 27 ma stanowisko takie, że umowa wynosi wynegocjowana z przedstawicielami brytyjskich władz, zatwierdzona przez brytyjski rząd i zatwierdzona przez europejskich przywódców, jest jedyną możliwą i nie będzie żadnych w niej zmian.
A czy można przewidywać, że paradoksalnie Brexit wzmocni Unię Europejską? To znaczy, że te państwa zewrą...
W żadnym wypadku. Ja uważam, że nie. Znaczy, Brexit jest katastrofalny dla Unii Europejskiej, jest katastrofalny dla Polski. Polska traci bardzo dobrego sojusznika w wielu kwestiach. W kwestiach takich, gdzie trzeba hamować zapędy, na przykład Brukseli, Komisji Europejskiej. W kwestiach obronnych, w kwestiach zagranicznych. Przypomnę, że Wielka Brytania zawsze stawała po stronie krajów, które uważały, że trzeba rozmawiać z Rosją stanowczym tonem, które naciskały na sankcje po aneksji Krymu. Wielka Brytania też była sojusznikiem krajów, które uważały, że też w sprawach obronnych Sojusz Północnoatlantycki jest kluczowy, ale też która uważała, że można współpracować, jeżeli nie jest to konkurencja dla NATO. Wielka Brytania jak odejdzie, Polska traci sojusznika. Zresztą niektórzy mówią, że teraz siła ciężkości przeniesie się już na Francję i Niemcy. Do tej pory też tak było, ale gdzieś ta duża Wielka Brytania, która kwestionowała wiele rzeczy, tą taką ściślejszą integrację, pozwalała, powiedzmy, utrzymać balans, równowagę w Unii Europejskiej i gdzieś te zapędy też Francji i Niemiec były hamowane. To, że Unia Europejska zwarła teraz szyki, no owszem, rzeczywiście jest ta jedność 27, ale nie łudźmy
na dłuższą
się,
metę.
Że Wielka Brytania wyjdzie. Oczywiście to zaczną się interesy, gra wzajemna interesów i walki polityczne w Unii Europejskiej i to wcale tak różowo wyglądać nie będzie.
A czy pani zdaniem to, że temat Brexitu jest wałkowany, już mówiąc kolokwialnie, od wielu miesięcy, czy to może sprawić, że to zmęczenie tym tematem może sprawić, że dojdzie do twardego Brexitu?
Nie. Jest stanowisko 27 jasne, że trzeba zrobić wszystko, żeby tego twardego Brexitu uniknąć. Nikt nie weźmie na siebie odpowiedzialności za chaos gospodarczy, który będzie konsekwencją twardego Brexitu. Zmęczenie Brexitem oczywiście jest, ale nie do tego stopnia, żeby wszyscy chcieli tę Wielką Brytanię z Unii wypychać, choć może, no tak jak mówię, no Francja chyba najbardziej. Ta Wielka Brytania utrudnia Francji taką ściślejszą integrację, zwłaszcza Emmanuel Macron przecież od wielu miesięcy mówi o tym, że Unia powinna się ściślej integrować, strefa euro. Ta Wielka Brytania, to słowo uwierać, chyba jest to adekwatne, rzeczywiście uwierała. I może by Francji było łatwiej bez Wielkiej Brytanii, no ale na szczęście jest 27 krajów w sumie w Unii Europejskiej, które rozmawiają i decydują o tej strategii brexitowej. No jednak przeważa myślenie, że twardego Brexitu należy uniknąć. No. Tylko pytanie, co stanie się do końca października, przed końcem października, jak ta umowa brexitowa nie będzie zatwierdzona.
No
to
właśnie.
Jest otwarte pytanie. Ja spodziewam się kolejnych odroczeń, no bo mówię, no nie sądzę, żeby 27 uznała, skoro nie przyjęliście umowy, wychodzicie bez porozumienia. Bezumowny Brexit jest katastrofalny.
Na początku rozmowy kilka razy użyliśmy słowo marzyć. Marzyć w kontekście ewentualnej organizacji drugiego referendum, więc na koniec rozmowy też użyjmy tego słowa marzyć. Jaki jest wymarzony, jaka byłaby wymarzona formuła Brexitu z jednej strony dla Unii Europejskiej, a z drugiej strony dla Wielkiej Brytanii? Co obie strony sobie marzą?
Jeśli już miałoby dojść do Brexitu, bo marzenia są takie, że może do niego nie dojdzie w niektórych stolicach i w głowach niektórych unijnych polityków, to zaznaczmy, nie u wszystkich, ale jeżeli już miałoby dojść do Brexitu, to stanowisko 27 jest oczywiste, zgodnie z umową. Warunki Brexitu są określone w umowie wyjścia. I tak Wielka Brytania na takich warunkach powinna wyjść z Unii Europejskiej, a z chwilą wyjścia 27 jest gotowa rozpoczynać negocjacje o przyszłych relacjach Wielkiej Brytanii z Unią, o tym, jak mają wyglądać relacje handlowe i gospodarcze. I tu też stanowisko Unii Europejskiej jest jasne. Gdyby Wielka Brytania po Brexicie zdecydowała się na udział w jednolitym rynku i w Unii Celnej, to jest to, to chociażby rozwiązywałoby problem irlandzkiej granicy. I teraz takie sygnały z Brukseli dalej są. Tylko problem, chyba źródło wszystkich problemów na Wyspach jest takie i to, że teraz nie mamy zatwierdzonej umowy brexitowej, nie wiadomo, kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii, i czy wyjdzie, no to powiedzmy, zostawiam to czy, ale nie wiadomo kiedy, to problemem jest to, że klasa polityczna, brytyjscy politycy, rząd nie potrafił porozumieć się z opozycją i nie potrafił ustalić swojej wizji przyszłych relacji handlowych z Unią Europejską. Gdyby Wielka Brytania zgodziła się na Unię Celną bądź jednolity rynek, co są nieprzekraczalne linie dla zagorzałych brexitowców, no ale czasami z tych czerwone linie trzeba przekroczyć, no to gdyby się zdecydowała, to tutaj sprawa byłaby jasna. Więc taka jest wizja Unii Europejskiej. Wielka Brytania, zaiste nie wiem, ponieważ gdyby to było jasny sygnał jakiś z wysp, to dzisiaj już Wielka Brytania byłaby poza Unią Europejską.
Tego jasnego
się różne poglądy.
Tego jasnego
poglądy
sygnału
tych,
nie ma.
Tych, którzy chcą pozostania w Unii, tych, którzy chcą wyjść z Unii, tych, którzy chcą wyjść z Unii na podstawie umowy i tych, którzy chcą wyjść z Unii bezumownie.
Tego jasnego
więc
sygnału nie ma,
nie ma,
ponieważ podczas niedawnych głosowań próbnych przecież największą popularnością, tak można powiedzieć, cieszyło się to rozwiązanie, według którego Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej, ale opuści
tak,
wspólny rynek.
Zabrakło,
tak, tak, dokładnie tam tak. Było 264 do 272. Faktycznie tak, kilku głosów zabrakło.
A druga, gdzie to głosowanie drugie z nieznaczną liczbą głosów, kiedy to nie udało się przeforsować pomysłu, no to było referendum drugie. 12 głosów zabrakło do tego, żeby rozpisać drugie referendum.
A mówiła o tym Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
Wujak Wielka Brytania.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, unitarne państwo wyspiarskie. W jego skład zalicza się Anglia, Walia i Szkocja, położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna, leżąca w północnej części wyspy Irlandia.
Wielka Brytania jest członkiem, założycielem Wspólnoty Narodów zrzeszającej byłe kolonie i inne posiadłości brytyjskie, członkiem Unii Europejskiej i jej poprzedniczki Wspólnoty Europejskiej od 1973 roku. Jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ od czasu jej pierwszej sesji w 1946 roku, posiadającym prawo weta. Wchodzi także w skład Rady Europy, G7, G20, NATO, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Handlu.
W czerwcu 2016 roku w Wielkiej Brytanii przeprowadzono referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej.
Brexit, do którego pierwotnie miało dojść 29 marca, został przełożony na 31 października w związku z trzykrotnym odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy wynegocjowanej w Brukseli przez premier Theresa May.
Izba Gmin odrzuciła jednocześnie możliwość wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy. Rząd prowadzi obecnie negocjacje z opozycyjną Partią Pracy, szukając kompromisu i większości, która byłaby w stanie poprzeć umowę regulującą stosunki Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po Brexicie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś Wielki Czwartek, za 3 dni Wielkanoc. Jak te święta obchodzone są w Niemczech? Mieszkającego w Polsce Andreasa Herca pytała Dominika Raszkiewicz.
Wielkanoc w Niemczech. Jak ją spędzacie?
No Wielkanoc w Niemczech przede wszystkim już się zaczyna piątek, to znaczy, że w Niemczech piątek już jest wolny i tu jest już troszeczkę inaczej niż w Polsce. I ogólnie bardzo duże znaczenie w Niemczech ma dekoracja. Na wielu domach są tak zwane świąteczne bukiety z zielonych gałązek i przybrane kolorowymi wydmuszkami jajek. Ale nie tylko w domach, bo też na przykład jeśli spacerujemy przez ulicy, to nawet widać w witrynach, tak, w sklepach, w prywatnych sklepach. I to ma bardzo duże znaczenie. Ja jestem Niemcem, ale też jestem w szoku, do jakiego stopniu to wszystko jest już prowadzone, jeśli chodzi o dekoracje w sklepach, bo tu już można zrobić, można powiedzieć, konkursy, kto ma najładniejszą witrynę. Nie tylko w sklepach, witrynach, ale też na przykład w ogrodach, bo to też jest bardzo popularne. Ja założyłem sam osobiście w Turingii na przykład ostatnio, że grzewy i drzewa w ogrodach są też przystrajane kolorowymi pisankami. Mam oczywiście w Niemczech różne regiony. Jeden region to jest Wielkanoc na przykład na Łużycach i Łużycy to jest przy granicy polsko-niemieckiej. To jest tak zwana słowiańska mniejszość w Niemczech i tam jest bardzo silna tradycja, jeśli chodzi o to, na przykład są takie konkursy w szkołach, kto namaluje najładniejszą pisankę, się zanurza gęsie pióro w wosku i wtedy można namalować na twardo jajku różne wzory. I też jest bardzo silna właśnie tak zwane konne procesje, tam głównie mężczyźni na koniach jadą od miejscowości do miejscowości i no tu raczej chodzi o to, żeby przekazać nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Czym żyje Europa?
We francuskich mediach wciąż sporo o pożarze katedry Notre Dame. Francja ma nowego bohatera. Okrzyknięty nim został ojciec Jean-Marc Fournier. To on wszedł ze strażakami do katedry Notre Dame w czasie pożaru, by wynieść koronę cierniową Jezusa. 53-letni ksiądz jest kapelanem strażaków. Miał odpowiednie kody, które pozwoliły mu wejść do skarbca i uratować relikwie. Był do tego specjalnie szkolony. Korona cierniowa znajduje się w Notre Dame od 1806 roku, gdzie strzegą jej rycerze Świętego Grobu Bożego. Znajduje się w obręczy, która chroni relikwie przed zniszczeniem. Wiadomo też, co jeszcze ocalało z pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że przetrwał skarbiec świątyni wraz z jej najcenniejszymi relikwiami. Oprócz korony cierniowej przechowywane są w nim zabytkowy krzyż, tunika Świętego Ludwika oraz zabytkowe kielichy mszalne. Polska ambasada w Paryżu informuje, że obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II z polskiej kaplicy w katedrze Notre Dame również zostały ocalone. Z kolei brytyjscy posłowie i historycy ostrzegają w The Times przed ryzykiem dalszego używania Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu. Wskazują, że wieloletnie zaniedbania mogą doprowadzić do podobnego pożaru jak w katedrze Notre Dame. Od lat eksperci ostrzegają, że budynek pałacu narażony jest na wysokie ryzyko pożaru lub zalania wodą ze względu na stare, niemodernizowane instalacje elektryczne, ogrzewanie i systemy odprowadzania ścieków. W ubiegłym tygodniu posłowie musieli wręcz przerwać obrady, gdy do głównej sali obrad zaczęła się lać woda. Brytyjski dziennik zaznacza, że od 2008 roku odnotowano 66 poważnych incydentów, które mogły zagrozić budynkowi, a raport parlamentarny z 2016 roku ostrzegał wprost, że w ciągu kolejnej dekady parlament będzie musiał prawdopodobnie zmierzyć się z katastrofalnym wydarzeniem, takim jak na przykład potężny pożar. Jesteśmy gotowi wyciągnąć wszelkie wnioski z pożarów Notre Dame, aby upewnić się, że robimy wszystko, co możliwe, by chronić naszych ludzi i budynki. Tak brzmi oficjalne oświadczenie rzecznika brytyjskiego parlamentu. Na zakończenie o innym ważnym miejscu, tym razem w Grecji. Piorun uderzył w Akropol w Atenach. 4 osoby zostały ranne. Ministerstwo Kultury zapewniło, że Partenon ani żaden inny zabytek znajdujący się na wzgórzu nie został uszkodzony. Resort przekazał, że w wyniku uderzenia pioruna stłukły się szyby w budynkach strażniczych. Dwóch strażników oraz dwie turystki przewieziono do szpitala. W tym tygodniu przez Grecję przechodzą gwałtowne burze i ulewy. Władze kilkukrotnie wydawały ostrzeżenia pogodowe. Kolejny magazyn europejski we wtorek po świętach. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.